Giermasz, magazyn o grach komputerowych i nowych technologiach.
Michał Król,
Kacper Narodzonek.
Zapraszamy na kolejny odcinek Giermaszu, audycji o grach wideo.
Tym razem ograliśmy dla Was dwie pozycje, przypomnimy trudnego starocia oraz porozmawiamy o ostatniej prezentacji gier PlayStation.
Pobiegamy po kolorowych książkach.
Sprawdzimy odświeżoną wersję platformówki z bohaterem Disneya.
Przypomnimy grę o wyzwalaniu planety spod panowania złych orków.
Porozmawiamy też o najnowszej prezentacji State of Play od PlayStation.
Rozpoczniemy od przepięknej i oryginalnej platformówki The Plucky Squire, którą ograł Kacper Narodzonek.
Giermasz. Recenzja.
Oryginalność. Coś, czego grach szukamy bardziej lub mniej podświadomie. Ta może przybrać różne formy. Ciekawa fabuła, połączenie dwóch gatunków, którego się nie spodziewaliśmy, nietuzinkowy protagonista czy osobliwa forma rozgrywki. Niektórzy lubią wrócić do zgranych płyt, ale czasem fajnie jest się oderwać od codzienności i zaskoczyć się rozwiązaniami zaserwowanymi przez twórców. Jeżeli macie akurat ochotę na coś, czego w sumie jeszcze chyba nie było, to The Plucky Squire może być dla Was. W tytule wcielamy się w dzielnego giermka Jota, który wplątuje się w kilka przygód w swojej krainie nazwanej Mojo. Jot, Mojo i wszystko inne stworzone jest w świecie przedstawionym w książki o tytule The Plucky Squire, w akcji której przyszło nam uczestniczyć. Akcja toczy się właśnie na kartach tejże książki, do czasu. Nasz giermek walczy ze złym czarnoksiężnikiem Hamgrampem, który w pewnym momencie ma dość tego, że przegrywa z nim w każdej historii, więc wypycha go poza karty książki. Gra wtedy przenosi się z dwuwymiarowej kartki na trójwymiarowy pokój pewnego chłopca, do którego należy książka o przygodach Jota. Takie przeniesienie rozgrywki jest bardzo interesującym zabiegiem, zwłaszcza patrząc na to, że w trójwymiarze rozgrywka trzyma ten sam dobry poziom. The Plucky Squire jest platformówką, lecz nie brakuje tam zagadek logicznych i gier słownych. Sprawne przenoszenie się między książką i prawdziwym światem będzie konieczne, aby doprowadzić naszą historię do końca. Mówiąc o The Plucky Squire, nie można nie wspomnieć o wyglądzie tej gry. Stylistyka jest świetnie trafiona, postacie są pięknie narysowane, do trójwymiarowych elementów w pokoju ośmiolatka nie można się przyczepić, a jakość również jest taka, jaka powinna być. Wszystko przyprawione muzyką, która ma nas wprowadzić w świat przygód naszego bohatera oraz kojący głos narratora. Klimat jest zbudowany prześwietnie. Jest tylko jedna ważna rzecz, o której trzeba pomyśleć, zanim zabierzemy się do The Plucky Squire. Gra ta jest świetna do młodszych graczy, ale tylko takich ze znajomością języka angielskiego. Sposób prowadzenia historii i obecność gier słownych jest tutaj bardzo ważna, a jeżeli nie znamy tego języka, to po prostu sobie nie poradzimy. Mam jednak cichą nadzieję, że wersja polska w przyszłości ujrzy światło dzienne. Podsumowując, The Plucky Squire może być grą, która tchnie w trochę życia w ospały ostatnio gatunek platformówek. Przystępny poziom trudności, piękna szata graficzna, ciekawy spin w rozgrywce, wychodzi na to, że jest to jeden z lepszych indyków, który pojawił się na PC-tach i konsolach w ostatnim czasie. 8,5 na 10.
Jarek Gowin udał się w świat Disneya i sprawdził, jak wygląda odświeżona wersja platformówki Epic Mickey Rebrushed.
Giermasz. Recenzja.
Właściwie to nie wiem, jak tu rozwinąć swoją wypowiedź. Stary koń bawił się wyśmienicie. Pociecha też nie narzekała. Disney Epic Mickey Rebrushed zarówno mi, jak i najmłodszej córce przypadł bardzo do gustu. Chociaż nie do końca wiem, komu bardziej. Ten tytuł tak naprawdę ma 14 lat, a teraz można go kupić w odświeżonej, unowocześnionej wersji. I tu deweloperzy spisali się bardzo dobrze, bo nie chodzi tylko o grafikę, ale nasz bohater, Mickey, pewnie się domyśliliście, ma nieco więcej ruchów niż w oryginale, lepiej i sprawniej się nim kieruje, kamera także działa według najnowszych standardów. Mamy tu do czynienia z trójwymiarową platformówką, która pozwala nam przemierzyć światy wykreowane przez twórcę animowanego Imperium Walta Disneya. Choć chodzi o te animacje, które już dawno wypadły z obiegu i mało kto o nich pamięta, odbiorze, poza znawcami kinematografii. Umiejętności Mickiego wpisują się w całą poetykę gry, bo podstawowym narzędziem jest pędzel, którym może malować albo wymazywać farby z poszczególnych elementów, co sprawia, że niektóre obiekty zaczynają działać, inne przestają. Ciekawy mechanizm, do tego wykonany również bardzo bajkowo. Samo malowanie i wymazywanie sprawia dużo radości, takiej satysfakcji, jak faktycznie wypełnianie konturów jakąś farbą. Pędzel służy także do walki z przeciwnikami i nie trzeba ich wymazywać, można ich przekabacić na własną stronę. Bardzo solidnie w tej produkcji przedstawia się grafika. Z jednej strony bajkowa, z drugiej nieco mroczna, chwilami groteskowa, powykrzywiana, taka nieco oniryczna. I chociaż spodobała mi się, to jest tu jeden mały zgrzyt, bo starszym może faktycznie przypaść do gustu, młodsi, widziałem na własne oczy, mogą się wystraszyć. Tak czy inaczej, na pewno nie jest przesłodzona, raczej takie klimaty mroczniejszej Alicji w Krainie Czarów. Są też filmy przerywnikowe, takie już bardziej rysowane, także bardzo przyjemne dla oka. Dźwiękowo Miki daje radę, główny bohater piszczy jak należy, muzyka dopasowana do okoliczności, choć też niekiedy może być dla młodszego odbiorcy nieco niepokojąca. W rozgrywce trudno się do czegoś przyczepić. Poszczególne etapy są ciekawie zaprojektowane, dużo skakania, kombinowania z malowaniem, uruchamianiem różnych mechanizmów, do tego trochę walki. Łatwizna. No dobra, powiedziałem, że trudno się do czegoś przyczepić, a nie, że się nie przyczepię, bo o ile wszystko wykonuje się całkiem przyjemnie, o tyle dla pacjenta oddziału geriatrycznego część rzeczy po prostu będzie zbyt prosta, a dla malucha może okazać się zbyt trudna. Choć rozwiązaniem jest oczywiście wspólna gra z Bąblem, co gorąco polecam. I w ogóle polecam. 7,5.
Michał Król w kąciku Stary, ale Jarek przypomni 30-letnie Blackthorn.
Giermasz.
Stary, ale Jarek.
W 1994 roku na PC-tach wyszła gra, która przypominała starego Prince of Persia oraz nowocześniejszego Flashbacka. Jednak poziom trudności to zdecydowanie stara szkoła. Blackthorn nie wybaczał jakichkolwiek błędów i wymagał anielskiej cierpliwości. Scenariusz, jak to w starych grach bywało, nie zasługiwał na nominację do Oscara. Oto tytułowy Kyle Blackthorn powraca po wielu latach na rodzimą planetę Tul, by wymierzyć sprawiedliwość złemu czarnoksiężnikowi Sarlakowi, czarnemu lordowi goblinów i orków. W tle mamy krwawą zemstę i młodzieńca, który z obrzynem w dłoni rusza pokonać armię tego złego. Blackthorn łączy w sobie platformówkę i strzelaninę, choć walka wymaga tu cierpliwości. Bohater może skryć się w cieniu, dzięki czemu jest niepodatny na ataki. Niestety, wrogowie mogą robić to samo, więc jest to gra w wyczekiwanie na błąd przeciwnika. Zwłaszcza w późniejszych etapach trzeba było być ostrożnym, bo jeden zły ruch... Tu nie można było grać w stylu Johna Rambo, gdyż protagonista miał tylko jedno życie. Nawet upadek z większej wysokości kończył się źle i grę trzeba było rozpoczynać od nowa. By było jeszcze zabawniej, nie było możliwości zapisywania stanu gry. Na ratunek przyszły kody podawane po przejściu etapu, umożliwiające rozpoczęcie grę od wybranego miejsca. Blackthorn był ceniony przez graczy, lecz mimo ładnej oprawy graficznej, ciekawej muzyki i ogólnie dobrego wykonania, no wielkiego sukcesu nie osiągnął. W roku 2003 premierę miał port wydany na przenośną konsolę Game Boy Advance, a w roku 2013 blisko 20-letnia gra została udostępniona za darmo w wersji na PC-tach.
Na koniec podyskutujemy o ostatniej prezentacji State of Play od PlayStation i przede wszystkim o grach, jakie zaprezentowało Sony.
O północy z 24 na 25 września,
czyli późno,
odbył się pokaz State of Play, czyli pokaz, który organizuje Sony PlayStation, gdzie zaprezentowano różnego rodzaju gry. Te State of Play'e, zresztą każda firma ma swoje te takie prezentacje, bywały różne w sensie zawartości, bo bywały takie, że zapominało się o nich po de facto kilku godzinach, a bywały takie, o których dyskutowało się wiele dni.
No ale zawsze tak jest, to nie możesz wypuszczać, wiesz, imprezy za imprezą, która będzie niekonieczna.
Ale oczywiście ja uważam, że ten State of Play naprawdę, naprawdę dobrze się udał marce PlayStation ze względu na zawartość, która była, bo było tam w sumie pokazanych jakoś około chyba 20 gier, z tym, że był jeszcze taki trailer krótki PlayStation 5 Pro i tam było też sporo gier, ale może od początku. Ja sobie to poukładałem na zasadzie ważności dla mnie, jakie tytuły, ale ogólnie rzecz biorąc, patrząc na odzew w internetach, w sieci.
Ja chyba wiem, co jest pierwsze.
No co?
Astrobot?
Nie.
O, patrz.
Nie, ale jest wysoko. Na pierwszym miejscu jest Ghost of Yutei. Jest to gra, która jest kontynuacją Ghost of Tsushima. Genialnej, fantastycznej, rewelacyjnej gry, która wyszła kilka lat temu. Sucker Punch Studio stworzyło. Zbierała maksymalne oceny. Fantastyczna fabuła, feudalna Japonia, walka, otwarty świat.
Chyba raczej wszyscy wiemy, o co chodzi.
Graficznie miazga. No i tutaj to jest sequel, z tym, że no będzie to troszeczkę inna historia, bo deweloperom zależało na tym, żeby to miało ręce i nogi, tak jak jedynka miała, było podobne. I chcieli ponownie, żeby gracze wcielili się w wojownika wędrującego właśnie w Japonią, który walczy. No i chcieli też dodać coś nowego. I tą nowością, która de facto jest to, że wyszli poza historię Jina Sakai i wyspy Tsushima. I jest właśnie, mamy nową wyspę Yotei. I mamy bohaterkę. Tu oczywiście internet, jak to internet...
Eksplodował.
Tak, eksplodował. Mi się to bardzo podoba, bo ten taki teaser, trailer był głównie fabularny, ale trochę gameplayu było z gier i wyglądało to oczywiście obłędnie. Piękne kolory, otwarty świat, trawa, drzewa. No to zawsze wyglądało. Jedynka wyglądała fantastycznie, a to trafi na PlayStation 5 w 2025 roku, więc nie ma już tych ograniczeń, które muszą stosować, żeby grę wydać na poprzedniej generacji konsol.
No i pewnie będzie miazga.
No tak, bohaterka ma na imię Atsu. Historia przynosi nas mniej więcej 300 lat po wydarzeniach z Ghost of Tsushima do roku 1603 i w okolicy tytułowej góry Yotei. Ona się wznosi, tu z notatek korzystam, w samym sensu regionu Edo, dziś znanego pod nazwą Hokkaido. I tam pojawił się śnieg, pojawiła się broń palna, bo jest tam taki jeden urywek. Mhm. Jest jakiś wilk, który no nie wiadomo co będzie znaczył, ale cała reszta podejrzewam, że będzie tak samo fantastyczna historia, jaka była w Ghost of Tsushima. Dla mnie to jest numer jeden tego pokazu i w ogóle jedna z ważniejszych zapowiedzi w ostatnich miesięcy, no bo oczywiście no, gra będzie wyglądała obłędnie. Podejrzewam, że fabularnie, gameplayowo będzie tak samo wysoko, więc spodziewam się tutaj dziewiątek i dyszek, no ale niestety 2025, więcej szczegółów będzie niebawem, bo tak naprawdę teraz to...
Dostaliśmy trailer i...
Tak, no teaser, trailer i wiemy mało, no ale hype straszy się, ja jestem obrazki, jak obejrzałem.
A co, był taki piłkarz kiedyś w Newcastle?
Tak?
Zgany chyba, Kristen Atsu.
O, możliwe. No dobra, ale zostawmy piłkę nożną. Tak. I tak, Astrobot. Astrobot tak. Pojawił się na drugim miejscu u mnie w moim zestawieniu.
A po tym, jak non-stop o tym gadasz, myślałem, że to będzie jedynka, przysięgła.
No nie, no dałem 10/10 w recenzji, ale to darmowy dodatek. I on się pojawi jesienią tego roku w formie darmowej aktualizacji. Będzie 5 poziomów online'owych, speedrunowych. Tak było na trailerze i trochę tego nie rozumiem, bo te speedruny, znaczy tam nie było mierzonego czasu, ale te etapy zręcznościowe były offline'owe, więc chyba, że tu będzie coś na zasadzie speedrunów online'owych i porównywanie czasu do całego świata, do wszystkich ludzi. I będzie też 10 świeżych botów do uratowania. Przypomnę, że w grze ratujemy boty, które po wypadku statku matki się rozwaliły po wszystkich galaktykach tak. I mają być bazujące na grach takich między innymi jak Helldivers 2 i Stellar Blade.
Tak zdradzę słuchaczom, bo rozmawialiśmy o tym dużo, znaczy ty wygłaszałeś monologi, że ty bardzo chciałeś dodatkowych poziomów, że bardzo chciałeś jeszcze w tą grę grać.
Tak, bo to była gra, którą skończyłem, zrobiłem wszystko na 101%, ci co skończyli wiedzą o co chodzi.
Ale i tak ci było
mało. Tak, i było mi mało. Chciałem jeszcze, no i będzie. To nie to, co bym chciał, bo ja bym chciał jakąś nową galaktykę i tak dalej, ale lepszy ryc niż nic, jak to się mówi. Dalej co mamy? Horizon Zero Dawn Remastered. I teraz to jest ulepszona do jakości wizualnej, fantastycznej gra, która wyszła w 2017 roku. Ja się śmiałem, że to jest taka gra, która mnie mech, ze względu na to, że ja zrobiłem dosłownie wszystko w tej grze. Zbiłem calaka, skończyłem dodatek. Tytuł opracowany przez studio Guerrilla Games wyjdzie teraz właśnie na pecety i konsole PlayStation 5 już 31 października.
No to w sumie zaraz.
Zaraz. Te osoby, które posiadają wydanie na PlayStation 4, będą mogły za dopłatą 10 dolców dokonać sobie upgrade'u do wersji ulepszonej. Jeśli nie grają, to jak najbardziej. A tam mówię, będzie podstawka, dodatek do Frozen Wilds, też go zresztą recenzowałem, fantastyczny. Odświeżona oprawa graficzna, tam poprawione modele postaci, lepsze tekstury, ładniejsze cienie, zmodernizowane animacje i tak dalej, ulepszone sterowanie, które ma wykorzystywać możliwości kontrola DualSense. No wszystko lepiej i tak dalej, ale to mówię, to dla tych osób, które nie grały, to jest flagowy tytuł na PlayStation, więc jeśli ktoś nie grał, koniecznie powinien to ograć. Ale w związku z Horizon mamy też zapowiedź, de facto była opublikowana data premiery LEGO Horizon Adventures, czyli jeśli ktokolwiek grał w jakąkolwiek grę z serii LEGO, to jest gra LEGO, tylko w świecie Horizon Zero Dawn.
A jeżeli ktoś nie grał w żadną grę LEGO, co ty robisz ze swoim życiem?
No właśnie. Jeju, a grałem już tyle... Nie, tu
LEGOówki przecież to jest smak dzieciństwa, no.
Z synem na przykład w Undercover City wbiliśmy calaka i mieliśmy ponad 100 godzin zbite, bo tam w dwie osoby grać, tylko że to otwarty świat, takie GTA bez przemocy, znaczy tej takiej animowanej w świecie klocków LEGO. Fantastyczna.
Jakby tych LEGOówek było od jasnego dzwona. Przecież
no bo jest.
Star Warsy, żyła... Harry Pottery, Marvele, nie Marvele.
Wszystko. No, tam był Piraci z Karaibów.
Co nie zmienia faktu, że naprawdę dowożą.
No właśnie. 14 listopada na PC-ty PlayStation 5 i Nintendo Switch. No i oczywiście to tak jak mówię, będzie single player, będzie kooperacja. Zabawa LEGO zawsze fajna. Przechodzimy do zapowiedzi, która to był wyciek jakiś niedawno. Był taki przeciek, że tam powstaje, a teraz mamy już oficjalnie. Legacy of Kain Soul River 1 i 2 Remastered. Zostało potwierdzone. To są stare jak świat gry, które zostaną zremasterowane i to jest bardzo ważne, to słowo remaster, bo to nie oznacza, że gra powstaje od nowa, jak remake jest robiony od nowa, w nowej jakości graficznej takiej, że siedzisz i szczena opada, tylko po prostu te wszystkie cała grafika jest troszeczkę podciągnięta w górę. I to trąci taką myszką, jak to się mówi, takim starociem.
No znaczy teraz pytanie, jak bardzo w górę zostało podciągnięte? Mówisz wcale jak świat. Mówimy,
no, oglądałem.
Mówimy 2000, mówimy 1800, bo możesz mieć różne.
1800, nie, dwa lata, 90 chyba. No to, stara,
no, inaczej. Mnie nie pytaj.
I stara gra. Wygląda to tak sobie powiem, ale Legacy of Kain, cała seria i zwłaszcza Soul River są bardzo popularne. Fani uwielbiają, więc jest szansa, że to się jakoś tam pyknie. Zwłaszcza, że za produkcję odpowiedzialne jest studio Asper Media, to ci co Tomb Raidera 1.3 zremasterowali, to też było podciągnięcie po prostu tekstur do wyższej jakości, ale to nie robi takiego wrażenia, że siedzisz i mówisz wow. Z drugiej strony fani serii są zadowoleni, bo ostatnia odsłona wyszła w 2003 roku, jeśli mnie pamięć nie myli. Więc lepszy ryc niż nic, no nie wiem, nie jestem taki pewien. No,
jak się nie ma, co się ma, to się lubi, czego się nie lubi.
Jedyne co to, że cena będzie oscylować w okolicach 130 zł, więc za dwie gry to nie jest aż tak.
No nie jest dużo.
Źle. Alan Wake otrzyma rozszerzenie. Tak naprawdę to był taki teaser, ale taki teaser, on jest krótki, ale robi, nie?
Nie jest treść.
No ja się zestresowałem, bo ja w Alana Wake'a jeszcze nie grałem, dwójkę, bo w jedynkę grałem. W dwójkę jeszcze nie grałem, czekam i jest straszny ten, on jest krótki, tam nic nie ma, ale jest przerażający. Rozszerzenie będzie zatytułowane Lake House, planowana jest premiera na październik. Trafimy do tajemniczego obiektu położonego na brzegu jeziora Cauldron. I ten obiekt został założony przez organizację wojskową, tam jakieś tajne badania dochodziły, coś poszło nie tak i my mamy zbadać dokładnie co, a w teaserze jest po prostu to, że się otwierają drzwi od tego, dla mnie to jest jakiś bunkier, od bunkra tam ciała leżą wzdłuż ścian i z tyłu na końcu korytarza światło.
A potem jest pewnie tylko lepiej.
I jest jakiś głos i no jest stres. 22 października 2024 roku dostępny będzie cyfrowo, ale także w ramach fizycznej edycji Deluxe, bo wyjdzie taka pudełkowa i tak cały świat czeka, aż w końcu gra trafi na Steama, bo oni od Epica dostali dużo pieniędzy i ta gra była dostępna na Epiku, no jednak Steam to jest numer jeden,
to jest Steam,
o cyfrową dystrybucję na świecie. Jeszcze było parę gier, ale dwie rzeczy tak naprawdę chciałbym omówić. Pierwsza to jest Hell in Us. Pierwszy zwiastun dostaliśmy, bo to było zapowiedziane, ta gra była jakiś czas temu, tam trochę współczesności, trochę fantastyki i dostaliśmy fragment z pierwszymi fragmentami rozgrywki. I de facto to jest taka wojna domowa, ale to nie tylko ludzie są z drugiej strony konfliktu, jakieś tam potwory. Zobaczymy, jak to będzie. Oczekiwania, powiem szczerze, są oprócz tego, że fajnie to wygląda, na zasadzie jak się ogląda ten trailer, naprawdę ciekawie, to byłem zaskoczony, bo dopiero się dowiedziałem, że to jest nowy zespół faceta, który był reżyserem artystycznym w Eidos Montreal i był jednym z twórców Deus Ex Human Revolution, fantastycznej gry, oraz Deus Ex Mankind Divide, którego jeszcze nie grałem, czeka na kupce wstydu, jak będę na emeryturze, to może wtedy ogram, ale też świetne oceny zebrała.
Co nie zmienia faktu, że poprzeczka jest wysoko, to można wyciągnąć.
No tak, i to oni niby tam, takie jest reklamowane, że to niby ma być trochę straszne, ale de facto jak się patrzy na ten trailer, to jest przygodowa gra akcji, dużo eksploracji i gra w 2025 trafi na PC-ty, PlayStation 5 i Xbox Series X i chcę tylko zauważyć, że to jest kolejny tytuł, który już nie jest zapowiadany na starą generację konsol. Twórcy w końcu odwracają się od starej, co prawda tam jest grubo 130 milionów posiadaczy, no ale jednak ograniczenia, jakie ma ten sprzęt sprzed wielu, wielu lat, no bardzo utrudniają życie.
To już jest nastoletni sprzęt, tak, więc... Tak.
Było jeszcze kilka innych tytułów, które pominę sobie, obejście State of Play. Na koniec tylko chcę wspomnieć, że było minuta 23 z grami z PlayStation 5 Pro. To jest naciągane, bo tam w sumie ponad 20 sekund jest samych logówek i tak dalej.
No właśnie,
i tak dalej.
To bliżej 40-50 sekund pewnie.
No powiedzmy minutę. Ale i tak sprawdzałem i to był taki bardzo szybki montaż, czyli na zasadzie krótkie ujęcia, kolejny tytuł, kolejny.
Ja od razu...
Kolejny.
Zacznijmy od tego, że jestem sceptyczny odnośnie PS5 Pro, o tym już mówiliśmy. I ja to widzę i myślę... Coś za szybko. Coś chyba chcą...
Znaczy wiesz, te gry wyglądają faktycznie obłędnie, choć mnie bardziej rozwaliło, jak oni się chwali, że tam trawa gdzieś, jak w Ratchecie na przykład była pokazana, że są trybuny, publiczność i tam, że flagi są wyraźniejsze. Jesus, ja patrzę na akcję, która jest tu pod nosem, a nie na to, co jest hen daleko, tam w ogóle nie zwróciłem uwagi, nawet że tam jest jakakolwiek publiczność. Mniejsza z tym. I zrobili taki szybki mix i faktycznie, no, że te tytuły robią wrażenie, bo to jest Final Fantasy 7 Rebirth, Horizon Forbidden West, The Last of Us Part 2 Remaster, Gran Turismo 7, to coś dla ciebie. Alan Wake 2, Hogwarts Legacy, Spider-Man 2, Dragon's Dogma 2, Stellar Blade, F1 24, Ratchet & Clank, Rift Apart, Resident Evil, zresztą dwie, bo i czwórka i Village. W sumie 21 tytułów pokazali, bo specjalnie sobie zwolniłem tempo tego filmiku, żeby policzyć. Ale tylko dwa tytuły są nowe. I to jest takie, wiesz, zrobiło na mnie Assassin's Creed Shadows i Dragon's Age Straż Zasłony, tak to ma być. I tak na mnie to tak mówię, okej, fajnie, że te gry, które już wyszły, będą wyglądać lepiej. Niektóre te tytuły mają już naprawdę sporo lat.
No ale?
No ale ja chcę coś nowego zobaczyć, nie? I tutaj tak... Powiem ci tak, z punktu widzenia osoby, która planuje kupić, nie ogrywała tych tytułów, to jest super informacja. No ale jak tak patrzę, no to ja wiele z tych tytułów już ogrywałem, nie? I tak ja do nich na pewno nie wrócę, nie?
No słuchaj, no już o PS5 rozmawialiśmy, o PS5 Pro i nie wracajmy do tego, bo nie wziąłem zapałek, żeby tego grilla odpalić, więc powoli kończąc.
Ja bym ogólnie chciał PlayStation 5 Pro, ale jest za drogie, bo czekaj, oficjalna cena 3800, tak?
Coś takiego liczyliśmy, plus wszystkie...
Napęd, plus podstawka, ponad 4 koła, ja dziękuję. Mimo wszystko, fajny sprzęt, fajnie to wszystko wygląda, dla mnie troszeczkę za drogi.
I wracając do meritum, State of Play dowiozło, można powiedzieć,
tak, ja jestem bardzo zadowolony, uważam, że świetny pokaz, więc obejrzyjcie sobie na YouTubie. On nie jest długi, a warto obejrzeć, zwłaszcza w jakości 4K na jakimś dużym telewizorze.
I to wszystko w tym odcinku Giermaszu.
Cała audycja do odsłuchania na naszej stronie.
Jesteśmy także na Spotify i w podcastach Google.
Michał Król.
Kacper Narodzonek.
Do usłyszenia za tydzień.
Giermasz, magazyn o grach komputerowych i nowych technologiach.